O elektrowni jądrowej w Polsce mówiło się już w latach 50. 4 czerwca 1955 roku, zgodnie z decyzją Prezydium Rady Ministrów PRL, powstał ośrodek badań jądrowych w Świerku, 30 km od Warszawy. Przez kolejne dekady temat budowy elektrowni stale się przewijał. Za czasów Edwarda Gierka zdecydowano, że idealną lokalizacją dla takiej inwestycji będzie wieś Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim. Prace ruszyły jednak dopiero po dojściu do władzy Wojciecha Jaruzelskiego. Więcej na ten temat już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Centralną postacią ośrodka badań jądrowych był Andrzej Sołtan, fizyk, który z badaniami nad energią jądrową zetknął się jeszcze przed II wojną światową. Dzięki stypendium Fundacji Rockefellera wyjechał na rok do Stanów Zjednoczonych, gdzie na California Institute of Technology w Pasadenie udało mu się otrzymać neutrony innowacyjną, jak na tamte czasy, metodą bombardowania substancji jonami przyspieszonymi w akceleratorze. W 1939 roku habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie świat obiegła sensacyjna informacja ujawniona przez Nilsa Bohra o tym, że możliwe jest rozszczepienie jądra atomu, uwalniając w ten sposób energię około 50 milionów razy większą niż w reakcjach chemicznych związanych ze spalaniem węgla. Odkrycia dokonał kilka lat wcześniej Włoch Enrico Fermini. Tymczasem Sołtan nie zdecydował się kontynuować kariery na warszawskiej uczelni. Dużo wyższe zarobki gwarantowała mu praca w polskich zakładach Philipsa, które, gdy wybuchła wojna, zostały wraz z personelem przejęte przez Niemców. Sołtan po wybuchu Powstania Warszawskiego razem z innymi pracownikami zakładów Philipsa został przeniesiony przez Niemców do Wiednia. Tam też doczekał do końca wojny. Po jej zakończeniu rozpoczął pracę na Politechnice Łódzkiej. Był niezwykle szanowanym naukowcem, również na Zachodzie. W 1946 roku został zaproszony przez Amerykanów na pokaz możliwości broni jądrowej na atolu Bikini. 1 lipca Boeing B-29 zrzucił potężną bombę. W ciągu 12 lat Stany Zjednoczone wykonają tam łącznie 20 kontrolowanych wybuchów jądrowych. Jednocześnie ludzie pochodzący z Polski mieli duże zasługi w atomowych przedsięwzięciach Amerykanów. Urodzony w Makowie Mazowieckim, Hyman Rickover odpowiadał za dostosowanie reaktorów jądrowych do potrzeb marynarki wojennej. Dzięki jego uporowi w 1954 roku rozpoczęła się produkcja USS Nautilus, czyli pierwszej łodzi podwodnej o napędzie atomowym. Sołtan w 1947 roku trafił na Uniwersytet Warszawski, przejmując katedrę fizyki doświadczalnej. Wspólnie z innymi naukowcami uruchomił w specjalnej hali Instytutu Fizyki przy ulicy Chorzej 69 w Warszawie akcelerator kaskadowy umożliwiający wytwarzanie bardzo wysokich napięć i generowanie neutronów. Równocześnie na świecie zmieniły się nastroje w kwestii badań nad energią jądrową. W 1953 roku prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jego kraj będzie wspierać pokojowe wykorzystywanie energii atomowej. Wkrótce program Atomy dla Pokoju umożliwił wielu państwom przyspieszenie prac nad uruchomieniem własnych elektrowni atomowych. Amerykanie stawiali tylko jeden warunek. Przekazany przez nich sprzęt i wiedza nie mogły być wykorzystywane do celów militarnych. Łącznie USA wyeksportowały ponad 25 ton wysoko wzbogaconego uranu do 30 krajów. Jednak to nie w USA, lecz ZSRR, a dokładniej w Obnińsku pod Moskwą, powstał pierwszy cywilny reaktor atomowy. Wytwarzana w nim energia służyła do zasilania ośrodka badawczego. Stany Zjednoczone pierwszą komercyjną elektrownię uruchomiły dopiero 3 lata później. Na przełomie lat 40. i 50. władze PRL skupiały się na budowie elektrowni węglowych, m.in. w Gorzowie, Jaworznie, Ostrołęce oraz Koninie. Źródłem energii miały być też elektrownie wodne. Jednocześnie trwała wielka akcja elektryfikacji Polski. Tuż po wojnie dostęp do prądu miała zapewniony zaledwie co 10. wioska. Powoli zaczęło się to zmieniać. Tylko do końca 1946 roku powstało ponad 1100 km nowych linii wysokiego napięcia. 4 lata później dostęp do prądu miało już około 700 tysięcy gospodarstw rolnych, czyli co piąte w kraju. W pierwszej kolejności elektryczność zapewniana była państwowym gospodarstwom rolnym. Prace w kolejnych latach były realizowane niezwykle sprawnie, stąd też w połowie dekady lat 50. dostęp do prądu posiadało co drugie polskie gospodarstwo. W 1955 roku podczas międzynarodowej konferencji w Genewie dotyczącej m.in. wykorzystania energii atomowej profesor Soltan spotkał się z sowieckimi fizykami jądrowymi. Polak pojechał tam tuż po tym, jak został dyrektorem nowego Instytutu Badań Jądrowych. Wszyscy pracownicy nowej instytucji przed zatrudnieniem podpisywali deklarację o zachowaniu tajemnicy służbowej. Wkrótce w PRL powstała też Komisja Rządowa do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. Tymczasem w 1955 roku Związek Radziecki zaoferował państwom bloku wschodniego swoje reaktory doświadczalne. Koszt kontraktu Moskwa wyceniała na 15 miliardów dolarów. Zarówno Soltan, jak i inni polscy fizycy byli tym nieco zaskoczeni. Twierdzili, że ta kwota jest stanowczo zawyżona. Wcześniej profesor Soltan nieoficjalnie otrzymał dużo tańszą ofertę od Wielkiej Brytanii. Ostatecznie w Warszawie udało się zbić wysokość kontraktu z Sowietami do 5,5 miliona. Umowa obejmowała również dostarczenie paliwa jądrowego. Budowa reaktora ruszyła wiosną 1956 roku. Prace nad identycznymi reaktorami trwały również w Leningradzie, Budapeszcie i Almacie. Powstający w Polsce reaktor otrzymał nazwę EWA, co było akronimem do słów eksperymentalny, wodny, atomowy. Rozruch reaktora przeprowadził inżynier Jerzy Aleksandrowicz, któremu udało się podkręcić moc reaktora do 4 MW, a po latach nawet do 10 MW. Eksperymentalne urządzenie uruchomione zostało 14 czerwca 1958 roku w Instytucie Badań Jądrowych. Reaktor pracował w cyklu 100 godzin tygodniowo i był chłodzony zwyczajną wodą. Profesor Soltan twierdził, że pierwsza polska elektrownia atomowa może powstać już w 1965 roku. Fizyk uważał, że idealną lokalizacją dla tego typu inwestycji byłyby okolice Serocka przy ujściu Bugu do Narwi. W planach polskiego fizyka elektrownia miała mieć moc 200 MW. Aby marzenie profesora się spełniło, w pierwszej kolejności potrzebna była zgoda PRL-owskich władz. Tej jednak nie było. W 1958 roku fizyk stwierdził, że jest przeciążony pracą i zrezygnował z funkcji dyrektora Instytutu Badań Jądrowych. 10 grudnia 1959 roku zmarł w wyniku rozległego zawału serca. Jego grób znajduje się na Powązkach. Tymczasem dzięki reaktorowi badawczemu polska fizyka jądrowa przeżywała rozkwit. Tezy polskich badaczy były rewolucyjne w skali świata i chętnie udzielane były im stypendia. Mimo to budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej pozostawała w sferze plotek. Inaczej było w przypadku naszych sąsiadów. W Rheinsbergu we wschodnich Niemczech uruchomiona została pierwsza poza Związkiem Radzieckim elektrownia jądrowa w bloku wschodnim. 6 lat później kolejna tego typu inwestycja została ukończona w Bohunicach w Czechosłowacji. Ale polska energetyka ciągle opierała się na węglu. W latach 60. powstawały kolejne elektrownie, a w tym m.in. ta w Turowie. Powstały też dwie nowe elektrownie wodne na rzece San w Myczkowicach w 1961 roku oraz w Solinie w 1968. 2 lata później we Włocławku powstała największa w Polsce elektrownia przepływowa. Do końca dekady dostęp do prądu miało zapewnionych 80% polskich gospodarstw. Nadal bez elektryczności pozostawało prawie 750 tysięcy domów. Z tego powodu nowy pierwszy sekretarz Edward Gierek za punkt honoru postawił sobie pełną elektryfikację kraju. Uprzedzając fakty, pod koniec jego rządów dostęp do prądu miało 99% wsi. Energetyczna rewolucja ominęła jedynie osady znajdujące się na odludziu i w wyjątkowo ciężko dostępnych miejscach. To w okresie rządów Gierka powstały m.in. elektrownie w Bełchatowie oraz Kozienicach. W przypadku tej drugiej warto zaznaczyć, że prace nad jej powstaniem rozpoczęły się już za czasów Władysława Gomułki. Szeroka elektryfikacja kraju przyniosła jednak pewne uciążliwości. Choć teoretycznie powstawały nowe elektrownie, to paradoksalnie dostęp do prądu stał się bardziej problematyczny. Wpływ miało na to również powstanie ogromnych energochłonnych zakładów, takich jak Huta Katowice. Polskie Radio co jakiś czas publikowało komunikaty o zmniejszonym stopniu zasilania. Ograniczenia w dostawach energii dotyczyły głównie odbiorców przemysłowych. Nie może więc dziwić, że w głowie lidera Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pojawiła się myśl, że Polska może przerwać patologiczną zależność od węgla dzięki elektrowniom jądrowym. Na szczytach władz PRL nie wszyscy jednak podzielali ten pogląd. Premier Piotr Jaroszewicz krytycznie odnosił się do pomysłu rozwijania polskiej energetyki atomowej. Obawiał się zawodności sowieckiego sprzętu i technologii, od których Polska byłaby uzależniona. Prezydium rządu 12 sierpnia 1971 roku podjęło jednak decyzję o budowie elektrowni jądrowej. Łącznie planowano realizację dwóch tego typu inwestycji. Polscy naukowcy wspólnie z geologami rozpoczęli żmudne poszukiwania odpowiedniego miejsca. Lokalizacja zaproponowana ponad dekadę wcześniej przez sołtana nie była brana pod uwagę. Pewne było to, że takie przedsięwzięcie do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje wody, która ostudzi rozgrzany rdzeń reaktora. Poza tym elektrownia musi być położona na terenie z nieprzepuszczalną glebą. Ostatecznie polscy eksperci wytypowali 4 lokalizacje. Żarnowiec, a dokładniej wieś Kartoszyno, Lubiatowo, Przegalina i Babia Góra. W tym czasie Komisja Planowania przy Radzie Ministrów PRL i Gdański Zespół Planowania Regionalnego chciały, aby Trójmiasto w przyszłości stało się Rotterdamem RWPG. Tymczasem wszystkie najważniejsze ośrodki produkcji energii znajdowały się na południu i w centralnej Polsce. W północnej części kraju nie było ani jednej dużej elektrowni. 19 grudnia 1972 roku komunistyczne władze uznały więc, że najlepszą lokalizacją dla elektrowni jądrowej będzie ta na Pomorzu. Przyszła elektrownia miała składać się z 4 reaktorów o mocy 467 MW każdy. 2 miały pracować nieustannie, podczas gdy pozostałe przechodziłyby badania techniczne i wymianę paliwa. W okolicach przyszłej inwestycji powstał posterunek badawczy. Druga elektrownia miała powstać w Klempiczu we województwie pilskim we Wielkopolsce. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego oraz Atom Energii Eksport podpisały umowę na wykonanie projektu technicznego 2 pierwszych bloków elektrowni. Zgodnie z założeniami, w maszynowni miały być wykorzystane polskie urządzenia, a w tym turbiny z zakładów Zamech w Elblągu oraz generatory z zakładów Dolmel we Wrocławiu. Przedsięwzięcie było coraz bliższe realizacji, tym bardziej, że powstało specjalnie oddelegowane do tej sprawy Ministerstwo Energetyki Jądrowej i Energii Atomowej. W PRL-owskim rządzie doszło jednak do rozłamu. Taka inwestycja godziła bowiem w interesy kopalń i przemysłu ciężkiego. Ministrowie odpowiedzialni za te gałęzie gospodarki stanowczo sprzeciwiali się powstaniu elektrowni. Jej głównym przeciwnikiem był wicepremier Zbigniew Szałajda. Gierek zwlekał z podjęciem decyzji o elektrowni tak długo, że aż stracił władzę. Na początku lat 80. przeprowadzenie atomowego przedsięwzięcia zeszło na dalszy plan. Kraj znalazł się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, a poza tym narastały niepokoje społeczne. Doprowadziły one do powstania Solidarności. 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wojenny, a władzę przejęli wojskowi na czele z Wojciechem Jaruzelskim. Nowy przywódca PRL wspólnie z Czesławem Kiszczakiem oraz Mieczysławem Rakowskim uznali, że uzależnienie od węgla całej gospodarki, która może zostać w prosty sposób sparaliżowana przez strajki, to droga donikąd. W tej sytuacji doskonałym rozwiązaniem wydawały się im elektrownie atomowe. 18 stycznia 1982 roku Jaruzelski podpisał dokumenty zlecające budowę polskiej elektrowni jądrowej. Inwestycja miała być gotowa w ciągu 8 lat. Odpowiadał za nią minister górnictwa i energetyki generał Czesław Piotrowski. Prace nad inwestycją były mocno utrudnione ze względu na embargo nałożone na Polskę w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Do realizacji przedsięwzięcia zostali zaangażowani specjaliści z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku. Wcześniej jednak z jego struktur zostały wyrzucone osoby związane z Solidarnością, a sama instytucja została podzielona na trzy osobne organizacje. W lutym 1982 roku powstała Polska Agencja Atomistyki, na czele której stanął dr Mieczysław Sowiński, były wicedyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej koło Moskwy. Reaktory, które miały zostać wykorzystane w Żarnowcu, miały opierać się na odpowiednikach radzieckich, choć wyprodukowane w zakładach Skody w Pilźnie. Było to niezwykle ważne, bo urządzenia wyprodukowane w Czechosłowacji były wyższej jakości niż te zrobione w Związku Radzieckim. W ramach przyjętego programu atomowego w Polsce wkrótce miało powstać aż 10 elektrowni jądrowych. Inwestycje miały być rozproszone po całym kraju nad głównymi rzekami Wisłą, Wartą, Bugiem, Odrą i Sanem oraz nad Bałtykiem. Elektrownie miały powstać m.in. w Annopolu, Nowym Mieście koło Ciechanowa, Małkini i Kopaniu koło Darłowa. Tym sposobem Polska byłaby dziś prawdopodobnie zabezpieczona pod względem zapotrzebowania na prąd. Tymczasem już dwa miesiące po podjęciu decyzji o budowie elektrowni w Żarnowcu, Wojewódzki Zarząd Gospodarki Przestrzennej wydał pozwolenie na rozpoczęcie robót ziemnych i przygotowanie terenu pod dalsze prace. Zaledwie 11 dni później plac budowy został przekazany wykonawcy, czyli gdyńskiej firmie Energoblok Wybrzeże. Już 1 kwietnia 1982 roku ruszyły pierwsze prace ziemne. Tempo realizacji inwestycji, nie tylko jak na komunistyczne realia, było więc zawrotne. Równocześnie Służba Bezpieczeństwa prowadziła własne działania. Z jej raportów wynikało, że plany budowy elektrowni wszędzie wywołają opór miejscowej ludności. Poza tym polskie służby specjalne nisko oceniały szanse Polski na rozwój energetyki atomowej. Z analiz porucznika Pawła Subdy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynikało, że Polsce brakuje odpowiedniej bazy materiałowej, urządzeń, a przez złe zarządzanie program narażony jest na liczne opóźnienia. Tymczasem sytuacja w kraju nie była łatwa. Atmosfera wokół wszelkich posunięć rządu była w społeczeństwie, łagodnie mówiąc, nie najlepsza. Odbijało się to na budowie elektrowni w Żarnowcu. Spóźniały się dostawy, dokumenty nie były przekazywane w terminie, później niż zakładano. Realizowane były też odbiory poszczególnych etapów inwestycji. 31 grudnia 1983 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę, która przesunęła oddanie do użytku dwóch pierwszych bloków elektrowni w Żarnowcu na koniec 1990 roku. W ciągu następnych 9 miesięcy ruszyły prace nad budynkiem głównym elektrowni, a w tym również wież lokalizacji awarii i maszynowni. W listopadzie 1985 roku Państwowa Agencja Atomistyki wyraziła zgodę na rozpoczęcie działań związanych z powstaniem dwóch bloków elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Prace wystartowały niezwykle szybko, bo już w następnym miesiącu, 10 grudnia, rozpoczęło się betonowanie płyty fundamentowej budynku reaktorów pierwszego i drugiego bloku. Wiele wskazywało na to, że elektrownia jądrowa w Polsce w końcu powstanie. Tym bardziej, że wiosną 1986 roku Sejm przyjął uchwałę o prawie atomowym. Niecałe dwa tygodnie po tej decyzji w Czarnobylu doszło do katastrofy. Ale nawet ta potworna tragedia na Ukrainie nie zatrzymała prac nad elektrownią w Polsce. Władze PRL powołały jedynie rządową komisję do spraw oceny promieniowania jądrowego i działań profilaktycznych. Choć skutki radiacyjne awarii w czarnobylskiej elektrowni okazały się w Polsce względnie nieduże, to polskie społeczeństwo, którego poczucie bezpieczeństwa zostało poważnie naruszone, stało się niezwykle podatne na antyatomowe hasła. Organizacjami, które otwarcie opowiadały się przeciwko atomowi, były Franciszkański Ruch Ekologiczny, Gdańskie Forum Ekologiczne oraz Ruch Wolę Być. Przeciwnicy informowali o możliwych zagrożeniach związanych z elektrownią. W takich pismach jak Wprost, Tygodnik Gdański i Przegląd Techniczny zaczęły pojawiać się artykuły przeciwników energetyki jądrowej. Znajdowały się tam nieprawdziwe informacje, że po uruchomieniu elektrowni w Gdańsku umieralność na nowotwory wzrośnie o 200%, a ilość emitowanych substancji promieniotwórczych rocznie do atmosfery będzie taka sama jak po wybuchu bomby w Hiroshimie. Choć wielu naukowców dementowało te informacje, to mieszkańcy Pomorza byli coraz bardziej sceptyczni co do tej inwestycji. Tymczasem 5 czerwca 1987 roku Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów potwierdziło lokalizację kolejnej elektrowni w Klempiczu w Wielkopolsce. Jej uruchomienie planowane było na 2000 rok. Jednak jeszcze przed utratą władzy komuniści wycofali się z pomysłu jej budowy. Późną jesienią 1988 roku wicepremier rządu PRL Ireneusz Sekuła podjął decyzję o wstrzymaniu finansowania budowy w Żarnowcu. Wraz z rozpoczęciem się obrad Okrągłego Stołu przeciwnicy elektrowni coraz częściej występowali w państwowych rozgłośniach i w telewizji. 13 lipca 1989 roku Bank Gdański wstrzymał kredytowanie dla Żarnowca. 2 grudnia, choć inwestycja była ukończona w 40% pierwszego etapu budowy, nowy demokratyczny rząd na czele z Tadeuszem Mazowieckim wstrzymał pracę nad elektrownią. O tym, czy będą kontynuowane, miała zadecydować dodatkowa analiza zespołów ekspertów i specjalistów. Odbyło się też lokalne referendum, które storpedowało plany budowy elektrowni. Na nie zagłosowało ponad 86% mieszkańców województwa gdańskiego. Być może dlatego, że wśród miejscowej ludności rozsiewane były nieprawdziwe informacje. 4 września 1990 roku Rada Ministrów wydała postanowienie o zaniechaniu budowy, a cały program energetyki jądrowej w Polsce zawieszono. Plan budowy elektrowni utopili politycy, ale to już temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.